Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. 21.05 w czwartek 3 lipca. Latem wzrasta liczba wypadków drogowych. W skali roku aż 1/5, czyli 20% wypadków zdarza się w 2 wakacyjne miesiące, w lipcu i sierpniu. Jak wynika z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ITS, w lipcu i sierpniu dochodzi do około 20% wszystkich tak zwanych zdarzeń drogowych w roku. Pod lupą mamy tu trzy kolejne lata, 2022, 3 i 4. W studio witam Marcina Talmę, radcę prawnego specjalizującego się w sprawach wypadków drogowych i zdarzeń komunikacyjnych. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Audycję realizuje Paweł Kretkowski, prowadzi Rafał Regulski. Zapraszamy. Zapraszamy również państwa, żeby się mogli państwo też włączyć do naszej rozmowy. 618-654-654. Będziemy rozmawiać o wakacyjnych zachowaniach kierowców. Może państwo mają swoje doświadczenia, obserwacje. Prosimy śmiało włączać się do naszej rozmowy. Panie mecenasie, wszyscy znamy takie pojęcie niedzielny kierowca. Jak pan je rozumie?
Niedzielny kierowca to moim zdaniem jest to kierowca, który bardzo mało jeździ i przez to, że nie ma tej praktyki, to zdarza się mu popełniać na drodze takie, powiedziałbym, proste błędy, które wpływają na płynność ruchu bądź przyczyniają się w najgorszym wypadku do kolizji czy właśnie wypadku drogowego.
Czy niedzielny kierowca to jest ktoś, kto nie zna przepisów drogowych?
Myślę, że aż tak bardzo to bym nie poruszał. Mi się wydaje, że ci niedzielni kierowcy to są osoby, które w teorii bardzo dobrze mogą znać nawet ustawę Prawo o ruchu drogowym, ale jest problem ze stosowaniem tej wiedzy w praktyce.
Czyli oni wiedzą, jak powinni jechać, tylko z powodu braku praktyki po prostu jeżdżą tak jak trochę jak początkujący kierowcy, tak?
Tak, dokładnie tak. Moim zdaniem tak to właśnie wygląda.
Dobrze, a czy jest pojęcie, zaraz oddam głos słuchaczowi, bo już mamy telefon, czy jest pojęcie wakacyjny kierowca?
Ja bym powiedział, to jest moje prywatne zdanie, jest takie pojęcie wakacyjnego kierowcy i to z kolei jest kierowca, który właśnie jak sama nazwa wskazuje, udaje się na urlop i on już w tym samochodzie jakby czuje się, jakby był na tym urlopie, czyli nie widzi znaków, jedzie sobie, bo jedzie, nie zważa na innych uczestników ruchu drogowego i często powodują tych innych uczestników, którzy się jakby skupiają na oznakowaniu, na poprawnej jeździe, frustrację, bo ten kierowca potrafi wjechać na przykład w teren zabudowany jadąc 30 km na godzinę, nie widzi problemów w takiej jeździe, kiedy możemy jechać na przykład 50. No i buduje to frustrację innych kierowców i może prowadzić do jakichś krytycznych zachowań.
My tutaj opowiemy w tej audycji, dlaczego właśnie w wakacje w lipcu i sierpniu dzieje się aż 1/5 zdarzeń drogowych w Polsce. Proszę bardzo, kto przy telefonie, kto do nas zadzwonił?
Dobry wieczór.
Witamy pana serdecznie.
Witam pana redaktora i pana mecenasa.
Witam.
Pan Mateusz z Rokietnicy.
Rokietnica, pan Mateusz.
Chciałem tutaj zwrócić uwagę na problem kierowców poruszania się na autostradach w Polsce. Ponieważ dzięki mojego doświadczenia jazdy, szczególnie na autostradach A2, na autostradach A4, widać, że kierowcy po pierwsze nie respektują ograniczenia prędkości, czyli gdzieś na gminie przekraczają tą prędkość, oraz jeszcze nie ma tej kultury jazdy w postaci odpowiednich odstępów pomiędzy poszczególnymi pojazdami. Prawo gdzieś reguluje tutaj ten odstęp, natomiast jest gdzieś widać, że ci kierowcy gdzieś jeżdżą na tym przysłowiowym zderzaku i tego odstępu nie respektują.
Dziękujemy za pana spostrzeżenia, a pan tutaj wypowiada te uwagi jako, nie wiem, doświadczony kierowca, kierowca często jeżdżący.
Tak, kierowca często jeżdżący autostradami, właśnie A2, A4, gdzie po tej autostradzie niestety bardzo ciężko się jeździ. Właśnie z tych powodów, które wymieniłem, szczególnie z powodu tego odstępu. Kierowcy nie respektują tego odstępu, to jest bardzo, bardzo tutaj, że tak powiem,
problematyczne.
Powoduje wypadki, tak?
Jeszcze jedno pytanie do pana. Czy pana zdaniem te obserwacje, które pan tutaj nam przedstawia, czy one jakoś szczególnie są latem, że tak powiem, widoczne w lipcu, w sierpniu, w tych miesiącach wakacyjnych?
Tak, myślę, że tak, że właśnie szczególnie w tych miesiącach ruch się nasila i pojawia się też problem właśnie tych kierowców niedzielnych, tak jak państwo tutaj wspomnieliście na początku audycji, ponieważ pojawia się też druga grupa ludzi, czyli grupa ludzi, którzy nie są pewni na tych drogach szybkiego ruchu, na drogach typu autostrada. Mają problem z włączaniem się do ruchu na autostradach i takie zachowania też generują tutaj problemy. Także z jednej strony mamy właśnie problem osób, które nie przestrzegają tych przepisów pod kątem maksymalnie dozwolonej prędkości, mylą te autostrady z torami wyścigowymi, a z drugiej strony też są ci niedzielni kierowcy, którzy na co dzień nie jeżdżą po takich drogach i nie mają takiego obycia w ruchu. Mhm.
Dziękujemy panu za uwagi. Właśnie, panie mecenasie, to włączanie się do ruchu na autostradzie, o którym powiedział nasz słuchacz, to jest bardzo ważne, bo jak ktoś nie ma tej pewności i zdecydowania, to jest gotów nawet na tym pasie włączenia.
To jest karambol, panie redaktorze.
Nawet się potrafią zatrzymać ludzie tam na tym pasie.
Tak. Takie obrazki to często ja obserwuję akurat na zachodniej obwodnicy Poznania, bo tam się często poruszam z racji, że w tej okolicy mieszkam. I powiem szczerze, że wjeżdżając na tą eskę, no to rano nie trzeba pić kawy, bo to wystarczy, że jakiś kierowca przed panem jedzie i już ma pan adrenalinę zapewnioną, bo wjeżdżając na ten pas rozbiegowy, trzeba z niego korzystać, po prostu aktywnie nadusić pedał przyspieszenia i się rozpędzić, żeby płynnie w okolicach 100 km na godzinę wjechać na tą drogę ekspresową, a ludzie często patrzą w lusterko i nie wiedzą, czy oni się zmieszczą, czy się nie zmieszczą. Na przykład, nie wiem, jedzie ciężarówka, która, no powiedzmy sobie szczerze, więcej niż 90 km na godzinę ona nie pojedzie, czyli po prostu trzeba zredukować, dać do 100 km na godzinę się rozpędzić i bezpiecznie się wjeżdża przed taką ciężarówkę.
A ja nawet myślę, że doświadczony kierowca ciężarówki, on nawet zwalnia czasami, tak. On nawet to umożliwia.
Albo zmienia pasy na lewie, jak jest taka możliwość. To jest też fajny zwyczaj wśród kierowców, że jeżeli mamy wolno oczywiście, tak, bo nie namawiam, żeby się zmieniać pas i po komuś zajechać drogę, ale jeżeli jest wolne, to jak najbardziej zmienimy pas, umożliwmy włączenie się do ruchu wtedy.
Tak, ja myślę, że chyba moim zdaniem skromnym nie ma chyba bardziej niebezpiecznego zachowania jak zatrzymanie się na tym pasie włączającym i potem próba wskoczenia, włączenia się do ruchu.
Ze stojaka można powiedzieć.
Między samochody, które jadą tą setką, nawet 120, bo tyle mogą.
Tak,
na
obwodnicy Poznania. To powoduje karambole często, tak? W takich miejscach, dlatego nie bez kozery jest przecież na poznańskiej obwodnicy na autostradzie A2 ograniczenie do 120 właśnie też z tej przyczyny, bo jeżeli by tego ograniczenia nie było, to myślę, że polski kierowca 140 to tam mało kto by jechał. No oczywiście teraz jest odcinkowy pomiar, który troszeczkę tą sytuację reguluje, ale...
Mamy dwa telefony. Poproszę najpierw wypowiedź pana, którego numer zaczyna się na 515.
Oj, to chyba ja.
To pan, bo drugi ma 7 na początku.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. O, jaka fajna audycja, już same wakacje. Temat mi bliski, ponieważ dużo jeżdżę i też zawodowo. I tutaj szanowny gość, no już dużo tematów poruszył, jakby na wiele już odpowiedział, także audycja przyspiesza. Moje obserwacje są
jedziemy
takie...
Jedziemy 120 na autostradzie.
Tak, panie redaktorze. Moje obserwacje są takie, jakie tu już zostały poczynione w tej audycji. Rzeczywiście istnieje ktoś taki jak wakacyjny kierowca. To jest gorsza wersja niedzielnego. I to właśnie już chyba teraz się dzieje. Więc to wszystko, co państwo już wyliczyliście, tak? Czyli tak zwana jazda na wycieczkę krajoznawczą, nawet jeżeli ktoś jedzie drogą typu F albo autostradą, no to cały czas się czuje, jakby jechał polną drogą tutaj do cioci gdzieś tam sobie. Nie chodzi już nawet o to, że to jest frustrujące, to jest niezwykle niebezpieczne, bo powoduje dosyć szybkie manewry innych aut też na autostradzie. Tutaj państwo powiedzieliście też o tym włączaniu się do autostrady albo do eski. To są bardzo niebezpieczne momenty i tutaj widzę coś u kierowców. Apel do instruktorów tutaj. Uczcie tego. Dużo godzin spędzajcie na tej jeździe autostradowej. Nie są pewni siebie. kierowcy. Ten manewr włączania się do Eski, do autostrady, to powinien być z pewnością w głowie. Dobra, jadę takim i takim autem, ono ma takie i takie możliwości, no to przysłowiowo rura, gaz, wciskam i wbijam się spokojnie w ten pas
tak.
przed tą ciężarówkę, która i tak szybciej jak 85 nie pojedzie. Także tu jest ten brak pewności. A już jak widzę takie niezdecydowanie, hamowanie, nie daj Boże, na tym pasie włączającym zwolnienie do 20 na godzinę, zaraz się boję, co się wydarzy, co jeszcze się dzieje na autostradach. To jest już totalnie dla policji zadanie. Zjeżdżanie ze skrajnego lewego pasa na skrajny prawy, bo mi się przypomniało, że ja mam tutaj zjazd 50 metrów przed nim. No to jest horror. To jest po prostu horror. Brak tej płynności. To ja takie rzeczy tutaj u wakacyjnych kierowców jakby zauważam. No i generalnie możemy wszystko zamknąć w tym, że wszystko bierze się z braku pewności siebie i braku pewności ruchów, co powoduje brak płynności w tym ruchu. No i ja się jeszcze zastanawiam, jeżeli ktoś nie lubi jeździć, boi się jeździć, to po co to robi? Mi instruktor powiedział, doskonały już wiele lat temu, jeszcze na kategorię B na początku, niech pan robi wszystko, żeby nie zwalniać i nie zamulać ruchu, bo z biegiem lat będzie coraz większy. No i tak się stało. Czyli jeżeli mamy te 50, jedźmy te 50. Jeżeli znak mówi max 70, jedź te 70. Jeżeli mówi przepis 140 na autostradzie, jedź tyle. Nie zamulaj, nie przekraczaj tych przepisów, ale nie zamulaj i naprawdę wszystkim nam będzie się lżej jechać na te wakacje.
Dziękujemy panie Piotrze, a ja bym dodał, że bo nie każdy będzie chciał jechać 140, ale wtedy może na przykład zjechać na ten prawy pas, którym zwykle jadą ciężarówki i jechać ich prędkością.
Tak,
nie
tak.
musi 140.
Oczywiście, że nie. Można sobie zjechać na prawy skrajny pas i wtedy sobie możemy jechać nawet i 90, jeżeli jest taka potrzeba kierowcy akurat, bo może się ktoś gorzej czuje, jest jakieś złe samopoczucie, to jak najbardziej. Ja chciałbym się tego szybko odnieść jeszcze do tego, co pan powiedział, z który się z nami połączył przed chwilą. Moim zdaniem to nie jest tak, że oczywiście jak najbardziej niech instruktorzy jeżdżą z tymi młodymi adeptami na autostrady i drogi ekspresowe, trenują te wjazdy na autostradę i drogi ekspresowe, jak i zjazdy, ale to moim zdaniem jest to wszystko zależne od człowieka, bo albo ktoś ma predyspozycję do bycia kierowcą, albo nie. Jeżeli nie ma takich predyspozycji, no to może niekoniecznie w sensie nie ma obowiązku posiadać prawo jazdy, tak? Jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, wie, że nie ma takich jakby konigacji, żeby prowadzić auto, nawet osobowe, no to może odpuśćmy, tak? Nie róbmy tego na siłę, bo może to powodować później, tak? Pan później powiedział strach jakiś przez wjazdę na autostradę, no to może mieć skutki tragiczne.
Panie mecenasie, a właśnie, czy pan w swojej praktyce zawodowej spotykał osoby, które tak naprawdę, no, tak pan ocenił je po prostu, być może wewnętrznie, że no, to nie powinien być kierowca w ogóle.
To przyznam się szczerze, że takich osób, które siedziały na ławie oskarżonych, czy były osobami obwinionymi o wykroczenie, to nie spotkałem. Aczkolwiek w życiu takim normalnym na drodze, to spotkałem takie osoby.
Mm-hmm.
I znam takie osoby w swoim otoczeniu, tak bym mógł powiedzieć. Też.
Pan Piotr opisał ten przypadek zjeżdżania ze skrajnego lewego pasa przez wszystkie pasy nagle na ten tak. prawy do zjechania w ogóle z autostrady czy Eski. No to tutaj chyba też wyobraźni brakuje, bo ktoś chyba nie kalkuluje, że może komuś przeciąć po prostu drogę i spowodować karambolę.
Brakuje wyobraźni i brakuje takiego planowania trasy, bo można się pomylić, można przeoczyć zjazd, ale wtedy już musimy jechać dalej, tak? Pojedźmy na następny zjazd, zjedźmy tam, zawrócimy i wrócimy do tego miejsca, może troszeczkę na 100 kilometrów, ale tak to się musi odbywać.
Są wakacje, zwiedzimy więcej.
Oczywiście, zobaczymy bocznych. Więcej, tak, dokładnie. Polska jest piękna.
Bo przypomnę, że rozmawiamy o wakacyjnym jeżdżeniu, a przyznam, że jeszcze tutaj będzie się działo, że tak powiem. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry panu mecenasowi, radiosłuchaczom.
Dobry wieczór.
Powiem tak, niedzielni kierowcy, wakacyjni kierowcy, no jest tego bardzo dużo. Myślę, że zresztą każdemu zdarza się popełniać błędy, bo nikt nie jest idealny. Mi też takie błędy się zdarza popełnić. Jeżeli ktoś powie, że ich nie popełnia, no to niestety kłamie. Natomiast jako polscy kierowcy no mamy problemy. Już tutaj były autostrady omawiane, więc nie wrócę do nich, ale mamy tak. Teoretycznie najbezpieczniejsze skrzyżowania, jakimi są ronda, po prostu skrzyżowanie o ruchu okrążnym. Mnóstwo osób ma problemy z pokonaniem tego skrzyżowania. Przykładem, no rondo Rataje chociażby w Poznaniu, gdzie kierowca tak zwany niedzielny będzie miał problem z pokonaniem bezpiecznym tego skrzyżowania, bo tam trzeba w pewnym momencie zjechać. Rondo Śródka, tak zwane rondo Stłuczka, gdzie nie ma semaforów zjazdowych, których tak naprawdę niby nikt nie chce, bo one powodują, że jest dłużej trzeba pokonywać rondo, ale widocznie są potrzebne, bo no, wiara myśli, że wjeżdżając na zielonym świetle może opuścić to skrzyżowanie, nawet skręcając trzeci czy któryś zjazd, no i powoduje to potem kolizję. No i druga rzecz, z jakimi mamy problemy, to są przejazdy kolejowe. Przykład, wczoraj jechałem w stronę Szczecina, droga krajowa 10, obwodnica Piły, tam jest przejazd kategorii P. No i pan kierowca, zawodowy kierowca, przy czerwonym świetle, podniesionych jeszcze drągach, przejeżdża sobie przez taki przejazd, nie zatrzymując się, nie zwalniając. No i później kolizja z pociągiem. No niestety często kończy się tragicznie. Przykład niedawno pod Obornikami śmiertelny wypadek na linii 354 do Piły. I takich zdarzeń niestety jest bardzo dużo. Dużo zdarzeń jest takich, że kończą się też jakimiś uszkodzeniami samochodu i tak dalej, ale najczęściej jest to niestety tragiczny wynik takiej kolizji. Od razu powiem, jak już wjedziemy w taki beznadziejny sposób i się zamkną te drągi, no to te drągi są tak skonstruowane, że po prostu należy przejechać, włamać ten drąg. Jemu się nic nie stanie, kolejarze przyjadą to zamontować, my zjedziemy z przejazdu. Owszem, dostaniemy mandat, dostaniemy koszty naprawy, ale na tym się to skończy. Nie zginiemy, nie spowodujemy żadnych utrudnień w ruchu, a będziemy mieli nauczkę, ale tak naprawdę najlepiej. Mamy czerwone na przejeździe, nie wjeżdżamy na przejazd, nawet jak są drogi podniesione.
I tu
szerokość
i
rzeczewa, akurat jadę wojewódzką drogą 174, także wszystkim kierowcom szerokości i bezpiecznego dotarcia do celu na wakacje, do pracy, czy gdziekolwiek. Pozdrawiam.
Dzień dobry. Dziękujemy panie Piotrze. Zaraz będzie rozmowa z kolejnym słuchaczem, ale przedtem tutaj jeszcze z panem mecenasem kilka słów. Bo rozmawiamy, proszę państwa, przypomnę, rozmawiamy o wakacyjnym jeżdżeniu, które wygląda na to, że rządzi się swoimi prawami. Bo według pana, panie Marcinie, czym się różni taka codzienna jazda do pracy? Tak myślę też o naszej psychice, od tego, że jadę autem na wakacje.
No mi się wydaje, że taka jazda do pracy jest jakaś rutyna, tak? Mamy jakąś swoją ścieżkę, jedziemy tędy, skręcamy tu, na tym skrzyżowaniu wiem, że muszę puścić tego, uważać na pieszego, który za chwilę mi wejdzie z lewej strony, bo tam na przykład ktoś tak wchodzi. I to później jak przekładamy, że wyjeżdżamy poza jakby nasz rewir, tak? Poza nasz, jak to się mówi, u nas frytel. No to jest problem, bo trzeba już pomyśleć, że jest coś innego, coś nowego, coś może dla nas nieznanego. Tak jak na przykład słuchacz tu powiedział, rondo Śródka czy rondo Rataje, to dla niektórych kierowców spoza Poznania czy spoza Wielkopolski może być niespodzianka i problem. No bo może nie mają takiego ronda na przykład w swojej miejscowości i to jest ta jazda taka, jak ja to mówię, na pamięć.
A ja bym dodał jeszcze taki czynnik, bo często jadąc na wakacje, no po prostu jedziemy w nieznaną przestrzeń sobie.
Tak.
Korzystamy na przykład z nawigacji i bywa, że jest nerwowo, jak nie wiem, coś źle odczytamy z tej nawigacji, nie zjedziemy tam, gdzie chcieliśmy. Robi się nerwowo już wtedy. No, niech kamieniem pierwszy rzuci ten, kto nie klął w samochodzie, być może na towarzyszy podróży, że ja miałem tu jechać, nie pojechałem, to i to i to. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tak nie miał.
To prawda, to prawda. Ale powiem teraz taką anegdotkę ze swojego doświadczenia, że ja kiedy podróżowałem z rodzicami na wakacje, zawsze lubiłem siedzieć z przodu obok taty i zawsze lubiłem zaplanować tą trasę na kartce. Wypisałem, że na przykład jedziemy na świecie, potem jedziemy gdzieś indziej, potem kierunek taka i taka droga. I powiem szczerze, mapa do tego, Atlas Polski, i no, bardzo rzadko się gubiliśmy wtedy na drodze. A teraz jest problem taki, że ludzie zamiast tą nawigację... Nawigacja to jest jakiś dodatek, który mnie wspiera, ale przede wszystkim patrzmy na znaki, patrzmy na kierunki i wtedy raczej ciężko, żebyśmy się pogubili.
Mhm. Kolejny słuchacz z telefonem. Dobry wieczór. Halo, halo?
Halo, halo?
Witamy serdecznie, proszę mówić.
Wjazdy na ludzi, którzy wjeżdżają na drogi, wystarczy przejechać się hetmańską od strony Wildy w kierunku Rataj. Jedzie pan, jest pusty prawy, dwa pasy puste. Można skoczyć na lewy pas, wypuścić tych, co jadą od drogi Dębińskiej. Tego ostatnio jechałem, pan taryfiarz, co zrobił zawodowy kierowca niby. Ładował się na prawy pas i zablokował tych wszystkich, żeby musieli stanąć co jeden tego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, a propos ronda ratajskiego, to byśmy mogli podyskutować. Miałem ostatnio okazję przejechać z zawodowymi kierowcami z Gdańska, którzy jeżdżą na autobusach. Jak jeden mi popatrzył na to rondo, powiedział, że on tu by nie jeździł autobusem w Poznaniu. Przez to oznakowanie i te wszystkie opisy. Także zgłupiał zawodowy kierowca z 15-letnim doświadczeniem. Nie jakiś tam amator, wie pan, wycięty z ulicy z wczoraj.
No bo u nas to jest wyższy level dla graczy, wyższy level.
Wyższa kultura.
I dlatego jeszcze trzecia sprawa. Nie umiemy jeździć na zamek. Wracałem z Gdańska ostatnio i są te takie te przewężenia tam, bo robią A1. I mogę powiedzieć tylko tyle, że było miejscami tak, że jedzie duży, to go puszczam, on jest przede mną, a ja się ładuję przez drugiego, między drugiego się mieszczę dużego, nie? Nie, niektórzy byli tacy, że jak jedzie duży, nie można go puścić, bo będzie za wolno jechał. I na upartego przed tego dużego się napchają, tak? I później były takie... Się okazało, że duży jechał 80 na tym przewężeniu, a ten jechał 40, tak?
No tak, no tak. No.
Tego nie umiemy jeździć, tego, a jeszcze zjadą niektórzy tymi większymi samochodami, zobaczą, że tu barierka, to po prostu strach, jadą 20-30 na godzinę, bo żeby się nie, czasami nie odrzeć.
Tak jest. Dziękuję panu za te spostrzeżenia. Rzeczywiście niewprawiony kierowca może mieć takie tego typu wątpliwości właśnie na tych przewężeniach, jadą wolniej niż można by i tak dalej, i tak dalej.
Tylko pytanie, czy to jest niewprawiony kierowca, czy to jest kierowca, to co ja w pana audycjach cały czas mówię, kierowca, który no nie potrafi jechać, nie zna tych przepisów, tak? Bo... No bo mi się wydaje, że my cały czas mówimy, że niewprawiony. Ja sam zresztą powiedziałem na początku, że brak praktyki, tak, niedzielny kierowca, który zna teorię, ale nie jeździ, ale no mi się wydaje, że no nie możemy tak wszystkiego usprawiedliwiać, że ktoś nie wie, jak ma się zachować, no bo skoro mam prawo jazdy, to jestem wyróżniony wśród społeczeństwa tym, że posiadam jakieś kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym i powinienem wiedzieć, jak się zachować. Mimo wszystko.
Bodaj drugi telefon, który był, albo trzeci, to wspomniał pan o tych przejazdach kolejowych. Pan Piotr chyba wspominał o tych przejazdach kolejowych. I ja teraz przypomnę takie zdarzenie, które nazwę tautologicznie faktem autentycznym, który nagle odżył, a miało to miejsce 5 lat temu, 16 lipca, w wakacje właśnie, w Szreniawie, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Nie wiem, dlaczego to zdarzenie ożyło nagle w internecie, zostało przywołane na kilku albo i wielu kontach facebookowych. W każdym razie, o co chodzi? Otóż 16 lipca 2020 roku w Szreniawie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym kobieta wjechała pod pociąg samochodem osobowym. Na szczęście nic jej się nie stało. Ale co ona tłumaczyła? Że według jej oceny pociąg zwolnił, trąbił, więc myślała, że ją przepuszcza. I dlatego wjechała, bo myślała, że ten pociąg po prostu tak jak to na skrzyżowaniu drogowym ktoś robi jej grzeczność. O własnych siłach była w stanie wyjść ta pani z auta, ale właśnie tłumaczyła tak. Widziałam pociąg, ale ponieważ ten zwolnił, dawał sygnały dźwiękowe, myślałam, że maszynista mnie przepuszcza. Dlatego wjechałam. Komentarze są niesamowite. Tu już oszczędzimy tę panią.
Tak, tak.
Ale być może to jest ten przypadek, kiedy mówimy, że nie każdy ma predyspozycję do bycia kierowcą.
No tak.
Chyba, że to było jakieś takie wakacyjne właśnie przestawienie się na wakacyjny tryb myślenia.
Ale mi się wydaje, że to nie mógł być wakacyjny tryb myślenia, panie redaktorze. Chyba nie. Chyba to już za daleko idąca teza, moim zdaniem. Ja tylko jeszcze dodam na szybko, że pamiętajmy też, że na rogatkach są, jeżeli państwo wyłamujecie rogatki, a nie chcecie na przykład wyłamać, to czasami jest szybciej zadzwonić, bo na rogatkach jest zawsze numer tego przejazdu kolejowego i numer telefonu do najbliższej tutaj stacji i kiedy się tam zadzwoni, to maszynista ma sygnał, że na tym przejeździe jest problem, jest na przykład auto i pociągi już wyhamowują, także warto też tą informację mieć na uwadze.
No ale jednak jest to ryzykowne, nie? Bo tutaj no jak pojedzie szybki pociąg jakiś...
Lepiej wyłamać, oczywiście, nie? Lepiej wyłamać.
Tak. W każdym
i
razie...
planujmy też jazdę etapowo, tak, na przejazdach, bo ja często widzę, że nawet zawodowi kierowcy, jak jest korek, to dla nich nie ma czegoś takiego, że jest przejazd i może trzeba pomyśleć, że jak wjadę długim pojazdem, to może mi się, mogę zostać na tym przejeździe, mówiąc kolokwialnie, więc rozważajmy to, bo to samo jest też na skrzyżowaniach. Blokujemy skrzyżowania, blokujemy przejazdy i później są z tego tytułu ludzkie dramaty.
Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, oddajemy głos.
Korzystając z obecności pana mecenasa, chciałbym zapytać, czy ja jako obywatel miasta Poznania, płacący podatki, mogę zaskarżyć miasto o to, czy nie dbają o nasze bezpieczeństwo na drogach. Otóż od 6 lat informuję wszystkich wokół, policję, straż miejską, radia dzwonię, o to, że drzewa zasłaniają znaki drogowe. Chciałbym zapytać pana mecenasa, jak to zrobić?
Znaczy ja panu powiem tak, ja w audycji z panem redaktorem raczej się nie umawiałem, że będę udzielał porad prawnych, ale mogę panu zasugerować tylko tyle, że niech pan próbuje, tak?
No właśnie, próbuję od 6 lat, dlatego moja desperacja objawia się właśnie w ten sposób.
Dziękujemy. Znaki zasłonięte przez miejską zieleń. Taki problem zgłasza nasz słuchacz nie po raz pierwszy. Proszę państwa, rozmawiamy o poruszaniu się po drogach w wakacje. Według statystyk 1/5 zdarzeń drogowych, które dzieją się w roku, to 1/5 przypada na 2 letnie miesiące, lipiec i sierpień. I o tym właśnie rozmawiamy. Próbujemy zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Jedna sprawa już padła, to jest ten wzmożony ruch, o którym tutaj już powiedzieliśmy. Pan mecenas też na samym początku powiedział, ja za chwilę poruszę kolejny problem, to są różne style jazdy, bo oto kierowcy z różnych regionów, nawet z różnych krajów, nagle się potrafią spotkać na tej samej trasie, na tym samym skrzyżowaniu, na tej samej drodze. To też może rodzić ciekawe sytuacje, ale mamy już kolejne 2 telefony. Pan Waldemar i pan Jon. Halo? Panie Waldemarze? Halo, halo? Chyba się nie słyszymy. Halo?
Halo?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tak sobie słucham panów tutaj i pierwsza moja myśl jest taka, że rozumiem, że wszyscy panowie, którzy dzwonicie i tutaj rozmawiacie, to po prostu jak to prawo jazdy zrobili, to natychmiast po prostu byli fantastycznymi kierowcami, wszystko wiedzieli, jak się robi, każdy manewr wykonywali doskonale, bo tak to trochę brzmi, jakby po prostu każdy już po prawie jazdy musiał wszystko wiedzieć i dokładnie 140 na tej autostradzie zasuwać. To tak trochę z ironią powiem. A druga sprawa jest taka, że też ja na to patrzę w taki sposób, że ja nie jeżdżę na ST 140, bo nie jeżdżę. Jeżdżę 110.
Na ST się tyle nie jeździ też.
No to właśnie wiem, że się nie jeździ, tak? To było też takie
rozumiem.
Przewrotne. Tak? Bo jeżdżę po prostu z prędkością taką, która mi pasuje i też na przykład do mojego zużycia paliwa mi odpowiada. Natomiast to, co mnie niesamowicie denerwuje i co gdzieś jakby tutaj jest, że wszyscy kierowcy, to ci, co nie umieją jeździć, nie umieją za wolno, tak jeżdżą, no to powodują te wypadki. No niestety, ale główny problem jest taki, że większość jednak ludzi jeździ w taki sposób, że popycha po prostu ludzi, jeździ na ten zderzak. Jak się wymija nawet, nie wiem, tira, tak, to już się ma ze sobą samochód, który jedzie 160 na drodze, na której nie jest wcale 160 i to jest po prostu nagminne, tak. Ja jeżdżę często trasą S5 do Wrocławia i to jest koszmar dla mnie, to jest koszmar, tak, jeżdżenie tą drogą, dlatego że no nie mam ochoty jechać 140 na tej drodze, bo tak jak pan zauważył, to nie jest taka prędkość. a taką głównie prędkość mają tam samochody, to jest jeszcze mało. To jest po prostu standardowe, że wszyscy się tam najeżdżają, że jeden samochód jedzie drugiemu w bagażniku praktycznie, mryga tymi światłami, że ten ma zjechać. Robią się przez to zatory, tak, gdy nagle po prostu jest pięć samochodów obok siebie, bardzo blisko i są sytuacje naprawdę niebezpieczne. I to nie są sytuacje spowodowane przez osobę, która jedzie 60 na godzinę na tej drodze, tylko przez tych, którzy po prostu oni się śpieszą, natychmiast muszą dojechać do celu, bo oni są właśnie tymi super kierowcami, którzy potrafią jeździć. I stwarzają ogromne zagrożenie według mnie. I prawdę mówiąc, no ja jeżdżę naprawdę dużo samochodem, ale mi się odechciewa jeździć tymi drogami, dlatego że no nie będę jeździć z taką prędkością, bo uważam, że to jest w ogóle nierozsądne i nielegalne do tego jeszcze. Mm-hmm. I po prostu dla mnie no też jakby takie mówienie o tym, że to ci, którzy jeżdżą wolno, stwarzają zagrożenie, to jest też takie trochę dawanie takiego zielonego światła tym wszystkim, którzy właśnie uważają, że ta prędkość bardzo duża i ta ich wielka pewność jazdy jest dozwolona. Więc jakby mój głos jest trochę z drugiej strony.
A mogę panią zapytać, bo pani dużo jeździ i często, a długo pani już ma prawo jazdy?
16 lat.
Bo pani zwraca uwagę na ciekawą rzecz, że przy wyprzedzaniu tirów, no bardzo często jest ktoś, kto chciałby tego tira wyprzedzić jeszcze szybciej niż my. I to jest też chyba stresujące dla kogoś, kto właśnie wyprzedza, ale z tyłu za sobą ma tych, co jeszcze szybciej by chcieli wyprzedzić.
Nie patrzmy w lusterko wtedy.
To jest właśnie powód, ja jeszcze jeżdżę z małym dzieckiem, które mam z tyłu, tak? Więc ja mam wizję, że ten, co za mną jedzie, po prostu zaraz mi wjedzie w ten bagażnik i w tę siedzonką, gdzie mam to dziecko. I kiedyś tak to nie wyglądało. Muszę powiedzieć, że tak jak właśnie mam 16 lat prawo jazdy, jeździłam jeszcze właśnie w ciąży długo samochodem i w ogóle nie miałam problemu z jeżdżeniem, to przez ostatnie lata naprawdę czuję się niekomfortowo na tej drodze, bo ja sobie tego tira chcę minąć z prędkością taka, jaka jest dozwolona, a jak ja zaczynam tego tira wymijać, mam pustą drogę za sobą. I w momencie, kiedy ja wyjeżdżam na lewy pas, to nagle za mną się pojawia facet. No to ja się zastanawiam, ile on chciał jechać w takim razie, tak? Skoro po prostu on się w tym czasie tam pojawił i już mi tam mryga tymi światłami, tak? Samochodem marki odpowiedniej, bo się możemy dowiedzieć jakiej. I, bo on już w tym momencie musi mnie po prostu minąć, tak? Więc ja ten manewr wykonuję 3 razy dłużej, bo jak ja mam faceta w bagażniku, to ja się zastanawiam po prostu, co ja mam w tej chwili zrobić, tak? Kiedy ja spokojnie bym go minęła i pojechała dalej, on by pojechał, wszyscy byli szczęśliwi. Także no też myślę, że jednak naprawdę to, że ludzie tak się najeżdżają, czego kiedyś nie było absolutnie, nie wiem, czy to jest brak wyobraźni, czy brak nauki fizyki w szkole, czy cokolwiek jeszcze, ale ja to widzę ciągle i spotykam to właśnie na eskach i nie tylko jakby ja to widzę, że ktoś za mną jedzie, tylko po prostu samochody przede mną też są w taki sposób traktowane. Także no, według mnie to jest jedna z najczęstszych jednak przyczyn takich sytuacji, bo to jest no kwestia tego, że nie wiem, ktoś zmieni bieg w tym momencie, albo nie wiem, na chwilę mu noga zadrży, tak, i już to zderzenie ma miejsce, więc według mnie jednak to nie ta za wolna jazda, to jednak ta druga strona to jest troszeczkę bardziej niebezpieczna ostatecznie.
No i dobrze, że pani zadzwoniła i zwróciła uwagę na ten drugi koniec kija, bym powiedział. Dziękujemy za ten telefon. Panie mecenasie, co pan o tym powie?
I za wolno, i za szybko jest niedobrze, tak? Bo pani tutaj wspomniała, no ja myślę, że to raczej z taką prędkością pani nie jeździ po drodze ekspresowej, że 60 km na godzinę, bo taka prędkość padła. Bo jeżeli pani by tak się poruszała, no to powiem szczerze, że porusza się pani z prędkością utrudniającą ruch, bo jeżeli ja jadę z prędkością dopuszczalną maksymalną, czyli 120 km na godzinę po drodze ekspresowej, a pani mi wyjedzie na lewy pas wyprzedzając ciężarówkę, no to nawet przy 60 pani nie będzie wyprzedzała tej ciężarówki, no to może być takie wrażenie, że ktoś panią pogania. Bo pani się zapyta, co pani ma zrobić, jak kierowca jej, mówiąc kolokwialnie, siądzie na bagażnik. No dalej wyprzedzić i zjechać na prawy pas. Nie denerwować się.
Panie mecenasie, powiedział też pan, nie wiem, czy to by brzmiało, że nie patrzeć w lusterko wtedy, tak?
Tak, no bo pani mówi, że pani się stresuje, jadąc z dzieckiem, ja to jakby w pełni rozumiem, no to żeby pani się właśnie nie stresowała, no to powiedziałem tak, nie patrzeć w to lusterko wsteczne, że ten kierowca, jak to pani powiedziała, wiadomej marki, pani tam daje sygnały świetne, czy może i dźwiękowe, żeby pani zjechała. No dokończy pani manewr, wyprzedzanie i może pani spokojnie jechać, kontynuować jazdę prawym pasem dalej, a ten kierowca sobie, jeżeli chce jechać, przekraczać, łamać przepisy, no to jego sprawa, tak?
Tak. Jeszcze jeden telefon odbieramy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Waldek z tej strony.
Dzień dobry, panie Waldku.
Ja mam takie pytanie, bo tutaj była mowa, że niech sugerować się nawigacją, patrzeć, obserwować znaki, a za chwilę padły takie słowa, że kierowcy się poruszają za wolno na przewężeniach, na remontowanych drogach, na tych rozgranicach, co są wyznaczone tymi blokami betonowymi, że jeżdżą za wolno, 30-40 na godzinę, a z tego, co sobie przypominam, to chyba szybciej tam znaki są ograniczone właśnie do 30-40, także nie wiem, czy tutaj namawiacie do łamania przepisów, żeby jeździć szybciej.
Powiem szczerze, że nie przypominam sobie, żeby gdzieś na przewężeniu, na przykład na autostradzie był znak 30 na godzinę na zwężeniu. Raczej jest po prostu zwężenie i trzeba zwolnić. Odpowiednio wcześniej jest znak ustawiony, na przykład, nie wiem, że prędkość do 80, ostrzeżenie przed zwężeniem jezdni i wtedy trzeba się przetasować.
Może no pan... to chyba mówimy o takich naprawdę, a ja mówię o takich przewężeniach, które są naprawdę wąskie, tutaj co tam pan wcześniej mówił.
Kiedyś stały na wlocie do Poznania chyba takie bardzo wąskie, że chyba trzeba było...
Te betonowe, tak, pamiętam. Tak.
To były takie...
Faktycznie, tam mogło być.
O takich przewężeniach.
To mogło być 30, to ma pan rację.
No to... Bo tutaj była właśnie mowa, że kierowcy się boją, że uszkodzą samochód czy coś takiego i jadą wolno. Z tego, co kojarzę, to zawsze tam jest chyba znak ustawiony. No może nie 30, ale 40 na pewno.
Nie, to tutaj tak, nie
to namawiamy. Nie polemizujemy.
Bo tam nawet to służyło temu, żeby po prostu...
Zwolnić.
No nie, no bo tutaj padły słowa, że na tych przewężeniach, na tych przewężeniach...
Ale mówiliśmy o autostradach, panie Waldku. Mówiliśmy o tym, że jeżeli mamy takie...
No bo tak się włączyłem w trakcie.
Dłuższy odcinek...
I to też zdaje się chyba słuchacz poruszał ten temat.
Tak.
No to dobra.
Ale
to
dziękujemy za czujność.
Dziękujemy.
Jeżeli ktoś nas wtedy zrozumiał tak jak pan, to dobrze, że to mogliśmy sprostować. Tak. To pan Waldek był. I jeszcze jeden telefon, pan Piotr. Dzień dobry.
O, dzień dobry. Już dzisiaj dzwoniłem, ale teraz bardzo ważna rzecz została poruszona i szybciutko chciałem uzupełnić, bo to jest niezwykle ważny temat. Mianowicie tak zwani oglądacze. Nie wiem, co można z tym zrobić, w jaki sposób edukować.
A to na pewno może się wiązać z wakacjami. Ma pan rację.
Tak. Bardzo często korzystam z odcinka autostrady tego miejskiego tutaj. Co od Komornik idzie tutaj, a potem tam do Krzesin. No i bardzo często zdarza się tak, że wjeżdżam na ten odcinek autostradowy, widzę już spowolnienie, już jest mrugania awaryjnymi. Mówię, kurczę, znowu coś się wydarzyło na tym odcinku, na tej drodze. Po czym, uwaga, przejeżdżamy w żółwim tempie 5-6 kilometrów i nagle się okazuje, że żaden z tych pasów nie został zablokowany, tylko coś stoi na awaryjnym pasie. I ja się pytam, kto i dlaczego, i z jakiego powodu ci kierowcy hamują? Kto ich tego...
Oj, źle pana słyszymy teraz.
Naprawdę, to jest makabryczne generowanie korku. Na pasie awaryjnym bezpiecznie, daleko za linią.
Bardzo źle pana słyszymy, jakby panu telefon wpadł do wody.
I tworzy 7-kilometrowy korek, bo ktoś na początku tego korka zwalnia do 20 na godzinę, bo nie wiem, chce zobaczyć, jakiej marki auto się popsuło, czy co wyciekło. To jest po prostu tragedia i uważam, że coś takiego powinno być surowo karane i egzekwowane. I dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję. To prawda, dziękujemy bardzo. Ja bym tu, panie Marcinie, jeszcze ten obserwację pana Piotra rozszerzył, bo bywa, że kierowca nagle staje się turystą. I po prostu się rozgląda, bo jest w nowym miejscu dla siebie. A jeszcze ci, z którymi jedzie w samochodzie, mówią, o zobacz, tam zamek, tam coś.
I dekoncentruje tego kierowcę, on spojrzy, a tu na przykład ktoś zahamuje i mamy karambol, wypadek, tak? To się zgadza. Ale na, lekiem na to, co powiedział słuchacz teraz, czyli na jak to się mówi, apaczy tak zwanych, lek wynalazła niemiecka policja, która... Ja widziałem taki filmik na YouTubie, gdzie kierowcy też zdjęcia robili na przykład śmiertelnego wypadku, to zostali zatrzymywani przez policjanta i poprosił ich, żeby sobie podeszli, zobaczyli te zwłoki, zrobili sobie zdjęcie, żeby się napatrzyli i ci kierowcy już nie chcieli robić tych zdjęć, więc Może pomysł dla polskiej policji, że jak mamy wypadek i ktoś jest taki ciekawy i robi nagrania, filmy, zdjęcia, przez co ten ruch spowalnia i potencjalnie robi kolejny, możliwość kolejnego wypadku czy kolizji, może zaprośmy takiego kierowcę, niech sobie zobaczy, tak? Mhm. Jakie są skutki.
Panie mecenasie, wspomniałem o tych różnych stylach, też kulturach jazdy. Czy z tego mogą wynikać problemy na drodze? Jeżeli my jedziemy gdzieś do innego kraju w ogóle, ktoś tutaj przyjeżdża i no już nie mówię, że na przykład z kraju, gdzie jest lewostronny ruch, albo my tam jedziemy, ale w ogóle, czy z tego mogą się też rodzić różne sytuacje niebezpieczne?
No ja myślę, że mogą, chociaż dla mnie, ja uważam, że generalnie ruch drogowy w większości państw jest taki sam, bo te zasady są w większości wspólne, więc ta, powiedzmy, prawie tak samo jeździ się w całej Europie, więc biorę pod uwagę, że ktoś może mieć z tym problem, ale wydaje mi się, że dla większości nie powinno być problemu z poruszaniem.
Ale ja słyszałem, że na przykład Serbowie jeżdżą niebezpiecznie, że Włosi jeżdżą niebezpiecznie.
Tak, są takie jakieś narodowe animozje, że to się tak wyrażę, ale wydaje mi się, że to jest takie spojrzenie mało oparte nie na merytoryce, tylko na jakichś tam wrażeniach emocjonalnych z jazdy, którzy, jakiś kierowca to widzi, inni kierowcy powielają. Więc raczej tak bym to traktował. Chociaż u nas w Polsce jest jakaś taka mania, że jak jedzie ktoś z rejestracją PZ, to wiadomo, że jest zagrożenie. Jak jedzie na PO, to ktoś szybko. Jak jedzie z inną rejestracją, tak mamy jakoś, że musimy uważać, bo jedzie ktoś na rejestracji PSR na przykład, to kierowcy mówią, że oj, tu musimy uważać.
Ciekawe dlaczego.
Oczywiście żartujemy tu teraz, żeby nie było, że...
Zwróćmy jeszcze uwagę, zaraz oddam głos kolejnemu słuchaczowi, ale mówimy o tych, cały czas to podkreślam, o wakacyjnych podróżach samochodem, bo bywa, że w ogóle trafiamy w taki rodzaj krajobrazu, z którym na co dzień nie mamy do czynienia. Na przykład jesteśmy w górach, na serpentynach, albo kto jechał kiedykolwiek nabrzeżem Chorwacji czy innego kraju nadmorskiego, gdzie nagle te serpentyny są wysoko, tak, na wysokich klifach i tak dalej, i tak dalej. No, tutaj już może być ciekawie.
To prawda. Wystarczy przyjechać się na przykład, nie wiem, w Polsce do Zakopanego i czy do Karpacza i już są inne warunki dla kierowcy, który nie jeździ na co dzień w warunkach górskich i może to być dla niego zaskoczenie, na przykład jesienią. My akurat mówimy o lecie, ale latem też, tak? No serpentyna, ktoś mówi, a zwykły zakręt, dojeżdżam do niego, nie wiem, 50 km na godzinę i mogę się zdziwić, tak? Bo on się zacieśni. Można wypaść, uderzyć w barierę.
No już nie mówię o tym, że na takich właśnie chorwackich drogach, sam się o tym przekonywałem, w ogóle jest wielka pokusa, żeby patrzeć, podziwiać krajobraz, a trzeba pilnować, bo tam po prostu też są...
Proszenie się o kłopoty, nie? Wtedy.
Tak. Mamy telefon kolejny, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jeszcze jest taki temat, że jak są wszystkie te małe miejscowości, gdzie są ronda i tak naprawdę przychodzi lato i bardzo dużo ludzi, przecież rondo to jest bardzo, usprawnia ruch. Ludzie dojeżdżają do ronda i mają wolne, a traktują tak, jakby był tam tak stop. Po prostu zatrzymują się. To jest po prostu też, zauważyłem, że po prostu ludzie przed rondami zatrzymują się. Gdzie można płynnie przejechać, nie tamować.
To prawda, ważna rzecz. Dziękuję. Ważna rzecz, kultura i umiejętność korzystania z rondy.
Tak, to prawda. Ale to jest prawda, co słuchacz powiedział, że niektórzy kierowcy, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, tu nie ma śmiechu, bo tak to zazwyczaj się odbywa, troszeczkę mają problem z przejazdem przez te ronda. I później, moim zdaniem, z tego też wynika, że jeżeli taki kierowca przyjdzie do Poznania i zobaczy rondy lataje, no to może się robić problem, prawda? Bo się robią 4 pasy, tramwaje jeżdżą, są światła.
Tak, ale tutaj też być może, bo ja sam widziałem takich kierowców w akcji, którzy podjeżdżali nawet do małego ronda, ale nie wjechali na nie, dopóki ktokolwiek inny był na rondzie. Nawet jeżeli on był na tym drugim, tam naprzeciwko mnie, że tak powiem.
Rozumiem.
Po przekątnej.
No to nie wiem, co takimi kierowcami kieruje. Może strach, nie wiem, strach przed tą kolizją. Być może ci kierowcy, nie wiem, też...
A może takie zbyt dosłowne przestrzeganie tej zasady, że należy przepuścić tego, który już jest na rondzie, prawda?
Być może.
I on tak dosłownie traktuje, że
No. Dojeżdżam, zatrzymuję się, dopiero się rozglądam, tak, i czasami, ale tylko, że rozglądanie się wtedy, kiedy na przykład nie ma tego ruchu, no to jest troszkę, moim zdaniem, podciąga pod tamowanie ruchu, prawda?
No tak, bo... tak. Rondo miało tam, gdzie przebudowano tradycyjne skrzyżowania na rondo, no to właśnie ono miało upłynnić
tak.
ruch.
Zgadza się, a nie utrudnić.
Jeszcze jeden telefon, dzień dobry, dobry wieczór.
Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że jeździłem trochę po Czechach i Słowacji i tam się nauczyłem jednej zasady, że oni jak wjeżdżają na rondo, jadą prosto, czyli dalej, to mają lewy migacz i dopiero w momencie przed zjazdem włączają prawy migacz i to powoduje, że na rondzie jest mniejsze skoki, bo ja wiem, co on zrobi ten kierowca, który jest na rondzie. A ludzie się boją, że jak wjeżdża pan na rondo bez migacza i nagle pan po prostu pan zobaczy, że aha, ty chcesz wjechać, to ja mu przyzwonię. Bo są takie sytuacje, no zdarzały się, nie oszukujmy się. No i właśnie dlatego ludzie się boją ronda, między innymi.
Dziękujemy za tę uwagę.
Ja jestem za tym, żeby po prostu tak zrobić. Ja nie mówię, że zmusić, ale po prostu najlepiej. Lewy migacz, wtedy na zwykłym rondzie jadę, aha, na trzecim zjeździe zjeżdżam, prędzej wrzucam prawy i wyjeżdżam.
Rozumiem, nie wiem, czy takie jest też przepisy w Czechach, Słowacji, bo tam się pan powołał, ale tak. Zapytałem pana wcześniej, czy pana praktyka zawodowa potwierdza to, że lipiec, sierpień to są te szczególnie takie zdarzeniogenne miesiące, ale nie, mówił pan, że raczej nie.
Nie, ja z punktu widzenia prawniczego to nie obserwuję czegoś takiego, raczej to jest taka stała. Te wypadki się zdarzają po prostu, tak i w grudniu, listopadzie, październiku, tak jak...
Być może te zdarzenia, które wydarzają się w lipcu, sierpniu, po prostu tak się rozstrzygają, że niekoniecznie może akurat trzeba by sprawdzić, czy w ogóle też jest taka zwyżka liczby spraw z tych miesięcy w sądach i w ogóle.
Mhm.
Bo to nie musi tak być.
Powiem
nie?
szczerze, że też może być problem taki, że te zdarzenia w okresie letnim mogą mieć wydźwięk medialny dużo większy, ponieważ mogą być to bardzo poważne wypadki większe, aniżeli na przykład zdarzają się zimą czy jesienią z uwagi na prędkości, jakie kierowcy mogą rozwijać.
Proszę państwa, będziemy pomału puentować naszą rozmowę i tu bym chciał naszego gościa zapytać, jak pan by proponował przygotować się do wyjazdu wakacyjnego? No, mamy początek, jeszcze cały czas wakacji, ktoś planuje jechać w dalszą drogę, no niech to będzie nawet podróż zagraniczna do innego kraju, typu nie wiem, Włochy,
Francja,
czy ta Chorwacja, ma takie doświadczenie, jakie ma, no już nic nie wyjeździ za dużo wcześniej, ale jak się według pana można przygotować do takiej długiej trasy, gdzie jadę też w miejsca mi nieznane zupełnie dotąd?
No to internet, poczytać sobie o tym kraju, jakie tam są przepisy, zobaczyć sobie, ustalić sobie drogę, popatrzeć sobie na mapę, zobaczyć sobie, włączyć sobie takie profile, czasami są na mapach, gdzie są wypadki, gdzie na przykład są utrudnienia, żeby ominąć, nie stać później niepotrzebnie w korku, zaplanować sobie tą trasę, wypocząć przed tą trasą, wyspać się, na pewno nie spożywać wcześniej alkoholu, tak, spakować się dużo wcześniej, przygotować swój samochód do tego, napełnić płyn do spryskiwaczy, bo to się może przydać latem, kiedy owady rozbijają się o szybę, uzupełnić wszelkie płyny eksploatacyjne, sprawdzić stan hamulców, umyć sobie ten samochód tak, żeby nie tylko wizualnie wyglądał, ale też był po prostu przygotowany do tej jazdy. No i mi się wydaje,
pamiętać, że... Pamiętać o wszelkich dokumentach,
tak,
oczywiście.
Tak, pamiętać o dokumentach, gdzie są potrzebne właśnie dowody osobiste, paszporty, to te dokumenty mieć przy sobie. No nie wiem, co tu jeszcze.
No to jeszcze także to, że różne kraje mogą mieć różne wymogi, jeżeli chodzi o wyposażenie auta.
Tak, to prawda. Pamiętam, że jak jechałem kiedyś do Pragi, do stolicy Czech, no to trzeba było troszkę samochód właśnie przygotować pod tym kątem. Bezpieczniki wszystkie dla każdego pasażera, nawet nie dla pasażera, tylko auto moje ma wpisane w dowód 5 osób, to musiałem mieć 5 kamizelek w samochodzie, nie gdzieś w bagażniku, tylko w aucie przygotowanych w razie czego. Żarówki, i tego się tam ściśle przestrzega.
Pamiętam, że w niektórych krajach też trzeba mieć 2 trójkąty, te awaryjne, czy ostrzegawcze, jak one tam się nazywają. I jeszcze tak mi się kojarzy, że chyba gdzieś w jakimś kraju trzeba mieć zapasowe okulary, jeżeli używa się okularów korekcyjnych podczas jazdy.
Całkiem możliwe. Też słyszałem o tym, tylko nie jestem w stanie powiedzieć teraz, w którym kraju.
Ja też nie, ale warto poczytać, bo poszczególne kraje mają swoje wymogi.
Oczywiście.
I policja może nas prosić o pokazanie, że mamy to, co powinno być.
Ja na przykład tylko apeluję, bo pojechałem do tych Czech, to u nas w Polsce nie trzeba już posiadać przy sobie fizycznie blankietu prawa jazdy, ale jeżeli o tym zapomnimy i pojedziemy tak do Czech, to możemy mieć kłopoty bardzo duże, więc naprawdę to przygotowanie jest bardzo ważne, to nie podchodźmy do tego, także oczywiście jest ta radość, idziemy na ten wyczekiwany, długo wymarzony urlop, ale przygotujmy się jako kierowca, przygotujmy nasz samochód, żeby bezpiecznie dotrzeć na wakacje i bezpiecznie wrócić do domu.
Tak, bądźmy wyluzowani, ale nie wyluzowani jako kierowcy po prostu na drodze. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy zadzwonili ze swoimi uwagami. Jeszcze czuję się taki zobowiązany, żeby pani, która zadzwoniła, jeszcze raz powiedzieć, że my nie namawiamy do szybkiej jazdy.
Nie. Broń Boże. Jeździmy przepisowo, trzymamy się tego, co jest na znaku, jaka jest prędkość maksymalna. Oczywiście pamiętajmy o tym, że nie zawsze trzeba jechać 120 na drodze ekspresowej czy 140 na autostradzie. To wszystko zależy, jak mój przepis, od rzeźby terenu, warunków atmosferycznych, samopoczucia kierowcy. Dobierajmy tą prędkość tak, żeby nie tylko my czuliśmy się bezpiecznie, ale też inni uczestnicy.
Ale też nie jedźmy zbyt wolno.
Oczywiście. Zbyt wolno to też jest źle. To stanowczo, że wybrzmiało.
Bardzo dziękuję państwu. 21:55. Marcin Talma, radca prawny, ekspert od spraw wypadków drogowych, zdarzeń komunikacyjnych, był naszym gościem. Dziękuję panu uprzejmie.
Dziękuję.
Życzymy państwu dobrych, szczęśliwych wyjazdów na urlopy i powrotów. Dobranoc.
Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.